Otwieram 11. sesję Rady Miejskiej w Kieczu, która odbywa się w dniu dzisiejszym, to jest 25 sierpnia 2011 roku. Serdecznie witam pana burmistrza Matele, pana zastępcę burmistrza Karpinę, panią skarbnik Agatę Wołoszyn i pana sekretarza Leszka Wilka. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów i gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, że sesja Rady Miejskiej jest nagrywana audio i będzie nagranie udostępnione w internecie. Przystąpimy do przyjęcia porządku obrad 11. sesji Rady Miejskiej. Przedstawiony porządek obrad został wszystkim radnym doręczony. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. W związku z tym, że uwag do proponowanego porządku obrad nie było, stwierdzam, że Rada Miejska będzie obradowała według tego porządku. Przystąpimy teraz do realizacji punktu trzeciego. To jest do przyjęcia protokołu 10. sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 roku. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu 10. sesji Rady Miejskiej? Nie widzę. W związku z tym, że uwag nie wniesiono, przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem protokołu 10. sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 roku? Dziękuję. 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przyjęto protokół 10. sesji Rady Miejskiej. Przejdziemy teraz do punktu czwartego. To jest do informacji pana burmistrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni państwo radni, w okresie międzysesyjnym, to jest od dnia 30 czerwca do dnia dzisiejszego, jako organ wykonawczy gminy wydałem 23 zarządzenia w następujących sprawach. 15 z nich dotyczyły zakresu gospodarki mieniem komunalnym i były to w sprawie przeznaczania i wykazania do wydzierżawienia gruntu z części działki nr 1979/3 przy ulicy Głowackiego w Kieczu, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych na zbycie i oddanie w najem nieruchomości położonych w Kieczu przy ulicy Głubczyckiej oraz przy ulicy Kościuszki 14a, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kieczu oznaczonej działką nr 600/4, w sprawie przeznaczenia i wykazania do wydzierżawienia gruntu z części działki nr 1876 położonej przy ulicy Traugutta w Kieczu, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w Kieczu przy ulicy Wieżowej 1/2, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w Kieczu przy ulicy Głubczyckiej nr 10/1, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w Kieczu przy ulicy Wojska Polskiego nr 4/3, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w Kieczu przy ulicy Krasińskiego nr 1/5, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia trzeciego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kieczu przy ulicy Głubczyckiej działki nr 2442/24 wraz z udziałem w wysokości 1/12 części działki nr 2442/26. 10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 588 dziesięciotysięcznych części w niezabudowanej nieruchomości oznaczonej działką nr 2/14. W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kieczu oznaczonej działkami nr 256/12 i nr 1945/5 i nr 1945/6 przy ulicy Cegielnianej, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego na oddanie w najem lokalu użytkowego w Kieczu przy ulicy Kościuszki 14A/2, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kiecz położonej w Kieczu, działka nr 657/17 przy ulicy Polnej, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kiecz położonej w Kieczu, działka nr 592 położona przy ulicy Górskiej, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Kieczu przy ulicy Głubczyckiej, działka nr 2442/24. Z zakresu wykonywania budżetu było 8 zarządzeń i w tym 3 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Kiecz na rok 2011 i to było konsekwencja podjętej uchwały na ostatnim posiedzeniu Rady. 1 zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy Kiecz na rok 2011. 1 zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2011. 1 zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kiecz za pierwsze półrocze 2011 rok. W sprawach bieżących chcę Państwa poinformować, iż w dniach 1-2 lipca byliśmy współorganizatorem takiego biegu polsko-węgierskiego, sztafeta Unii Europejskiej. Za tenże bieg zostaliśmy wyróżnieni przez pana marszałka województwa, czy za organizację tego biegu zostaliśmy wyróżnieni przez pana marszałka województwa opolskiego takim dyplomem, ale też zarząd województwa docenił starania jednego z naszych radnych, działacza Kieczańskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Gryf, pana Andrzeja Wójtowicza. Imiennie pan Andrzej Wójtowicz został również takim wyróżnieniem odznaczony, dlatego że był na obozie w tym polsko-czeskim w Czechach, nie mógł być. Myśmy to wzięli i teraz w imieniu pana marszałka chciałem to panu Andrzejowi wyróżnienie przekazać. To wygląda tak. Sztafeta naprawdę odbyła się, była prezentacja taka pokazana na zdjęciach, jak to wszystko tam się, że tak powiem, odbywało. Nasi biegacze biegli, było ich 10, było 3 Węgrów, no i przebiegliśmy dystans w prawie ponad 20 kilometrów. Także tak to było. Andrzeju. Jeśli chodzi o inne sprawy, to powiem tak, iż okres wakacji, jeśli chodzi o dochody gminy, jest okresem tak zwanym martwym, ponieważ gmina za wyjątkiem tego, co dostaje w 1/12, nie ma żadnych innych dochodów. W czasie też wakacji coraz bardziej zarysowała się nasza trudna sytuacja finansowa, o czym chcę z Państwem tutaj porozmawiać. Dlaczego tak jest? Nadal nie otrzymaliśmy zwrotu środków finansowych, które złożyliśmy na zadania zrealizowane z pieniędzy unijnych, czyli to dalej wodociąg Lubotyń, remont świetli wiejskich w Dzierżysławiu, Ludmierzycach, zakup wyposażenia do szkół. No tych pieniędzy w sumie, jak wszystko policzymy, to jest jednak ponad 1 000 000 zł. Nie zostało też zrealizowane dochody związane ze zbyciem mienia gminy. Myśmy zakładali, że uda nam się sprzedać tą działkę w strefie ekonomicznej, no niestety tutaj sytuacja jest dosyć trudna, dlatego że w ciągu ostatnich 2 lat, tak jak rozmawialiśmy z panem zastępcą, byliśmy u dyrektora tej specjalnej katowickiej strefy ekonomicznej zapytać, dlaczego to tak się dzieje. Nie wiem, co od 2 lat żadna działka w strefie nigdzie nie została zbyta, nie tylko u nas. Ale tu nam dyrektor stawiał za przykład gminę Ujazd, gdzie przy A4 nowo wybudowany mają 30 hektarów pięknie uzbrojonych. Ludzie mają pretensje do pana wójta, dlaczego wydał pieniądze na uzbrojenie, bo tam ciężkie pieniądze proszę, można było dać na inne wydatki, a nikt tego nie chce teraz kupić, nie? Więc takie problemy też są. Podał nam przykład gminy Lubliniec, położony przy A1, też teren przygotowany, nikt nie chce być. Mówił o takim dużym mieście jak Jastrzębie, mówił o Rybniku, tam też są podstrefy. Nigdzie niestety tych działek w ostatnich 2 lat nie sprzedano, nie jesteśmy więc wyjątkiem. To powoduje, że ta nasza sytuacja rzeczywiście staje się trudna i z tego też powodu na wniosek pani skarbnik podjąłem decyzję o zaostrzeniu wydatkowania pieniędzy w 2. półroczu. Rozmawialiśmy tu wcześniej, było takie spotkanie przed sesją jeszcze z sołtysami, liderami Odnowy Wsi. No, wszędzie te zaostrzenia będą, więc nie tylko na wydatkach dotyczących tu u nas bezpośrednio w naszym zakresie działania urzędu, ale również tam, gdzie są pieniądze do dyspozycji rad sołeckich. Powiem tak, że staraliśmy się też monitorować w instytucjach zarządzających o przekazanie środków, bo to nie jest tak, że my czekamy i nie denerwujemy się i nic się nie dzieje, nie, pieniędzy nie ma, jest w porządku. Nie, to nie jest tak, więc my na pewno tutaj z panią skarbnik i telefonami ponaglamy, pytamy się, tłumaczymy o naszej trudnej sytuacji, no bo tak to jest, że tych pieniędzy brakuje. No, są zadania do realizacji. Ja wiem, że społeczeństwo oczekuje, żeby te zadania zrealizować. No, ale jak nie ma pieniędzy, to jak mówią z próżnego i Salomon nie naleje, żeby nie wiem, co robił. Pieniądze są zaplanowane. Budżet jest, myślę, zrobiony w miarę optymistycznie i pod tych kilka inwestycji. Natomiast, no, niestety, ale brak pieniędzy, środków płatniczych powoduje, że ten zator się zrobił i jest taka sytuacja. Powiem tak, również w tym okresie wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie części spłaty pożyczki zaciągniętej na rekultywację starego składowiska odpadów i umorzenie to może dotyczyć kwoty 130 tysięcy złotych. To jest też kwota niebagatelna. Tu mamy nadzieję, że decyzja będzie zarządu Wojewódzkiego Funduszu będzie pozytywna, no wtedy tych pieniędzy nie trzeba będzie wpłacać. W najbliższym czasie będziemy też składać taki wniosek o umorzenie, ale tu będzie na mniejszą kwotę około 30-40 tysięcy złotych, ponieważ również zaciągaliśmy taką pożyczkę na termomodernizację budynku opieki społecznej. No i tam już po spłaceniu iluś rat można się o takie umorzenie ubiegać. To powinno nam też troszeczkę podreperować nasz stan finansów. Chcę powiedzieć, że pomimo tych trudności, no to co zostało zlecone już i wcześniej, co było poddane przetargom, te zadania są realizowane i w ostatnich dniach rozpoczęła się remont dróg, ale taki ten, nie mówię cząstkowy, gdzie jest tylko łatanie ubytków, ale tam gdzie będą wykonywane nakładki, to się już zaczęło na terenie gminy, to też został przetarg na to rozstrzygnięty. Również została już podpisana wcześniej, bo jeszcze w czerwcu umowa na modernizację części budynku tutaj urzędu miejskiego w Kieczu. Modernizacja ma objąć tamtą starą część, no ale powiem tak, tu na pewno będziemy rozmawiać z wykonawcą, że gdybyśmy mieli problemy płatnicze w tym roku, no to będziemy te płatności jakoś tam przekładać w czasie. No tak, żeby się nie zajechać, żeby na koniec roku nie pokazać, że po prostu nam tych pieniędzy zabrakło, no bo to wtedy jest odpowiednia kara przez Regionalną Izbę Obrachunkową zastosowana. Chcę Państwa poinformować także, że przystąpiliśmy do opracowania aktualizacji strategii rozwoju gminy. To mówiłem na początku roku, że musimy to zrobić, ponieważ nasza strategia już się trochę zdezaktualizowała, powiedziałbym nawet dość mocno. Odbyło się pierwsze posiedzenie konwentu strategicznego. 2 kolejne będą we wrześniu, a w miesiącu październiku, jeżeli już ten dokument będzie miał jakąś taką kształt pisemny, będzie ten dokument poddany takiemu zaopiniowaniu przez społeczeństwo. Czyli każdy będzie się mógł zapoznać z zapisami, no i ewentualne uwagi jeszcze zgłosić. Tutaj chcę powiedzieć, że w tym konwencie strategicznym, zgodnie z materiałami, które otrzymaliśmy od firmy, która nam to opracowanie prowadzi, no jest taka dość szeroki zakres reprezentowany przez społeczeństwo nasze, czyli szeroki zakres tych różnych instytucji i podmiotów czy organizacji. kończąc ten temat dotyczący tych różnych rzeczy bieżących spraw, tu chciałbym jeszcze się ustosunkować do pytania pana radnego, bo mi pani Bogusia zgłosiła, że takie pytanie padło, czyli w jakim terminie realizowane są wnioski składane przez radnych. Więc tu muszę odpowiedzieć tak. Nie ma w tej chwili nigdzie w żadnym regulaminie zapisu, bo też i raczej być nie może, w regulaminie czy przepisie prawnym terminu, w jakim te wnioski należy realizować. Więc my przyjmujemy zasadę, że staramy się to realizować w miarę posiadanych możliwości. Na możliwości to przede wszystkim możliwości finansowe, czyli sprawdzamy, czy jest zapisane w budżecie. Jeżeli takie zadanie jest zapisane w budżecie, no to wtedy staramy się zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych bądź wprowadzonymi tutaj zarządzeniem wewnętrznym związanymi z zarządzeniami z kontrolą. Kontrola nadzorcza, tak? Zarządcza, przepraszam, z kontrolą zarządczą. I zgodnie z tymi przepisami musimy to robić, no a potem jest brane pod uwagę możliwości organizacyjne. Czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy trzeba to zlecić na zewnątrz i tak dalej. Niemniej muszę powiedzieć, że z tymi wnioskami bywa bardzo różnie. Niektóre rzeczy są proste, można zrobić szybko, niektóre rzeczy są proste, ale i tak wymagają dużo czasu. Tak to bywa w życiu, bo zawsze tam jakaś potem się przeszkoda zjawi, taka czy inna, albo jest jakiś proces społeczny, gdzie zaczynamy coś robić, albo jest kontrwniosek i wtedy też nie wiadomo, co zrobić. Więc to bywa bardzo różnie. Pod obrady sesji przygotowano projekty uchwał w następujących sprawach. Ja nie chciałbym tutaj się powtarzać, ale w zasadzie, bo to byłoby zbędne zajmowanie czasu, ale w zasadzie porządek sesji jest wyświetlony i zdecydowanie wszystkie uchwały, które, że tak powiem, są w dzisiejszym porządku uchwał, no to są przygotowane przez zespół tutaj pracowników i oczywiście ja się tutaj jako wnioskodawca pod tymi uchwałami podpisuję. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Proszę panów przewodniczących, państwa przewodniczących o komisji o stanie relacji z pracy międzysesyjnej.
Panie przewodniczący, państwo radni, zgromadzeni goście. W dniu 18 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu. Na posiedzeniu zajęto się wydaniem opinii odnośnie następujących zagadnień. I tak. Punkt pierwszy. Określenie wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w Kietrzu przy ulicy Głupczyckiej numer 10, lokalu mieszkalnego numer 5 położonego w Kietrzu przy ulicy Krasińskiego numer 1, lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w Kietrzu przy ulicy Wieżowej numer 1 i lokalu mieszkalnego numer 3 położonego w Kietrzu przy ulicy Wojska Polskiego numer 4. Zaproponowano udzielenie następujących bonifikat. Pan radny Lesław Kuśnier zaproponował 20% i pan radny Damian Bosowski zaproponował udzielenie 80% bonifikaty. Komisje przystąpiły do głosowania i w wyniku głosowania komisje do spraw rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi, komisja do spraw mieszkaniowych, rodzinnych i świadczeń socjalnych, komisja rewizyjna opowiedziały się za propozycją udzielenia 20% bonifikaty przy sprzedaży wyżej wymienionych lokali. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług nie wydała opinii. W punkcie drugim zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dzierżysławiu stanowiącej własność gminy Kietrz i przyznania pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcy. Po przeprowadzonej dyskusji radni przystąpili do zaopiniowania wyżej wymienionego projektu uchwały. Propozycja została zaopiniowana pozytywnie przez wszystkie komisje. W punkcie trzecim zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu stanowiącej własność gminy Kietrz. Po przeprowadzonej dyskusji radni przystąpili do zaopiniowania wyżej wymienionego projektu uchwały. Propozycja została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję do Spraw Mieszkaniowych, Rodziny i Świadczeń Socjalnych oraz Komisję do Spraw Rozwoju Rolnictwa i Warunków Bytowych Wsi. Komisja rewizyjna nie wydała opinii. Komisja do Spraw Rozwoju Miasta, Oświaty i Usług wydała opinię negatywną. W punkcie czwartym, to już dotyczy Komisji Miejskiej, wyrażenie opinii na pismo dotyczącej przesunięcia znaku drogowego, zakaz postoju ponad 3 minuty przy budynku pana Andrzeja Gałeckiego w Kieszu przy ulicy Matejki. Opinia Komisji do Spraw Rozwoju Miasta i Oświaty i Usług. I komisja ta zaproponowała aby znak ten został przesunięty lub zlikwidowany. I w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania zmian w budżecie. Opinia była pozytywna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Kuśnierz.
W dniu 14 lipca 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Rozwoju Miasta i Oświaty. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków, zastępca burmistrza Jacek Karpina, pan przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Gil. Komisja miała na celu wyrazić opinię w sprawie umieszczenia reklamy na terenie skrzyżowania dróg gminnej i wojewódzkiej w Nowej Cerekwi. Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją wydała pozytywną opinię o możliwości postawienia tej reklamy. W punkt drugi to sprawy bieżące. Komisja zaproponowała zamontowanie lustra dla kierowców pojazdów wyjeżdżających z ulicy Cegielnianej w kierunku skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Okrzej. I wykoszenie terenów zielonych na ulicy Wieżowej od strony Straży Pożarnej oraz ulicy Młyńskiej wzdłuż muru przy stadionie oraz przejście z ulicy Górskiej na ulicę Sportową. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pani przewodnicząca Lecha Grzynomkowska.
Komisja do Spraw Mieszkaniowych i Rodzinnych Świadczeń Socjalnych zebrała się w dniu 18 sierpnia 2011 roku. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10. Stan komisji, obecne 5 osób. Przewodnicząca Iwona Lachowicz-Dąbkowska, Izabela Jurków, Damian Bocowski, Kazimierz Tracz, Czesław Lach. Posiedzenie otworzyłam o godzinie 10. Powitałam wybranych członków komisji, przedstawiłam porządek spotkania, a następnie wysłuchaliśmy 12 osób, które zgłosiły się na posiedzenie komisji. Wolne lokale mieszkalne zaproponowano następującym osobom oczekującym na przydział lokalu mieszkalnego. Ulica Bolesława Prusa 21/1, pani Seremak Czerwińska Magdalena. Ulica Bolesława Prusa 23/3, pan Średniawski Adam. Ulica 3 Maja 3/1, pan Górski Łukasz. Ulica 3 Maja 3/2, pani Cieślak Elwira. Ponadto członkowie komisji przeprowadzili dwie wizje w następujących lokalach. Ulica Głupycka 4/3 u pani Marii Zaręby, która stara się o zmianę ze względu na brak łazienki i dodatkowego pokoju dla syna. Po oględzinach komisja stwierdziła, że pomieszczenie na łazienkę można wygospodarować w kuchni, a dodatkowy pokój można uzyskać po przedzieleniu pokoju. Ulica Niepodległości 7 u pani Doroty Czerwińskiej, która wraz z rodziną podnajmuje mieszkanie u osoby prywatnej. Komisja stwierdziła, że instalacja elektryczna wymaga naprawy, wymiana niesprawnego gniazda elektrycznego, a ponadto stwierdziła również zagrzebienie w rogach pokoju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Lach.
Protokół z Komisji do Spraw Rozwoju Rolnictwa i Warunków Bytowych Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 roku. Posiedzenie było wyjazdowe. Posiedzenie odbywało się w Pilszu o godzinie 13. Stan komisji 5 członków, wszyscy obecni. Ponadto uczestniczyli burmistrz Kieszy Józef Matela, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Gil, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wójtowicz. Posiedzenie otworzyłem ja jako przewodniczący komisji. Ocena planowanych do realizacji i zrealizowanych inwestycji związanych z organizacją drużynek gminnych. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej miejscowości Pilsz komisja stwierdziła, że z planowanych do realizacji zadań wykonane zostało tylko pogłębienie rowu otwartego odprowadzającego wody opadowe z ulicy Krasickiego. Remont budynku Domu Kultury przeniesiono na następny rok. Ponadto zaplanowanych do realizacji wykonane zostaną następujące zadania. Wykonanie odwodnienia boiska sportowego, ułożenie łapacza wód opadowych na skrzyżowaniu ulicy Krasickiego z drogą transportu rolnego, wykonanie rowu otwartego i wyczyszczenie istniejącego rowu przy drodze transportu rolnego, wymiana odcinka kręgu przepustu ulica Krasickiego. Komisja do spraw rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi zaleciła zabudowę studzienki kanalizacyjnej deszczowej na ulicy Krasickiego przy posesji nr 30, odtworzenie zasypanego rowu na drodze transportu rolnego, uzupełnienie ubytków na wierzchni dróg. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do następnego punktu. To jest zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Wójtowicz.
Ja mam pytanie. Tam swego czasu, gdzie chodzą wentylatory na basenie od strony ulicy Kościuszkiej naprzeciw domku pani Kuras, tam miały być założone jeszcze jakieś tam płyty dźwiękochłonne w środku, gdzie ten wentylator jest. Tam moc w nocy spada i tak do połowy, ale jednak pani Kuras twierdzi, że jest to bardzo głośno i wiem, że tam miały być jakieś jeszcze założone płyty dźwiękochłonne. Drugie pytanie, no nie ma pana starosty, chodzi mi o barierkę na Orliku, z powrotem do tego wracam, bo tam te dzieci wybiegają i naprawdę dojdzie do kiedyś do wypadku. Jest to wąski chodnik, ale nad tym się trzeba zastanowić. I druga sprawa, to chodzi o postawienie znaku, zakaz zatrzymywania się i postoju na odcinku tym, jak się jedzie w kierunku Ściborzyc, prawa strona, gdzie jest wejście do szkoły. Stają tam samochody i jest problem przejechania samochodów ciężarowych, a w szczególności jak kombinat jedzie z potężnymi ciągnikami. On wjeżdża, wczoraj widziałem, wjeżdża na chodnik i jeszcze haczy o drzewa. Dzisiaj ten sam problem był, bo wracał tak samo jakiś ciągnik, no którędyś muszą te ciągniki przejeżdżać. I trzecią sprawę mam, bo tak samo tu takie mam odczucie, jako po prostu zgłaszamy nieraz drobne postulaty czy coś takiego i radni też zgłaszają, ale to nie jest tak realizowane. Nieraz ten drobny postulat, który zgłosimy, a jego zrealizujemy, mieszkańcy są bardziej zadowoleni niż z tego. Bo idąc w kierunku kombinatu rolnego, już kiedyś przewodniczący Gil sygnalizował, że tam są te cztery płytki tak wybrzuszone, mi się wydaje, że tam podejść, podsypać troszeczkę piasku i te cztery płytki wyrównać. A trwa to już około 3, może 4 miesiące. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu. Ja mam do pana pytanie. Ono dotyczy kwestii przejęcia udziału w PKS-u Głubczyce. Mianowicie 20 czerwca podczas posiedzenia stałych komisji w Pilszczu usłyszeliśmy wszyscy jako żywo, że przejęcie 5% udziałów nic po prostu nas nie będzie kosztowało jako gminy. No i cóż, w internecie pojawił się artykuł datowany z 8 lipca 2011 roku, czyli jakieś ponad 2 tygodnie po naszym posiedzeniu w Pilszczu, którym czytamy. Kiedy przejmuje część udziału w PKS-u. Redaktor, dziennikarz pyta, ile za 5% udziału zapłaci gmina Kiecz? Pada odpowiedź. Czekamy na wycenę akcji, mówi Józef Matela. Myślę, że do września wszystko będziemy wiedzieć. No, w podobnym duchu również wypowiada się zastępca burmistrza Głubczyc, który stwierdza, że musimy pomóc firmie. Czyli rozumiemy, że jakieś środki, jakieś konkretne, realne pieniądze gmina Kiecz przeznaczy na wykup tych 5% udziałów. Jak to się ma do kwestii związanych z trudnościami finansowymi gminy? No i w końcu znów aktualne wydaje się pytanie, ile gmina Kiecz zapłaci za 5% udziałów w spółce PKS Głubczyca? Dziękuję.
Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę bardzo, panie.
To jest
Dobrze, to będziemy już na ten temat przy odpowiedziach. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze chce zadać pytanie, jakiś wniosek? Proszę bardzo, pan radny Tracz.
Ja mam takie pytanie. W ubiegłą sobotę, czy w piątek nawet wieczorem zaczął się tutaj transport ziemi. Dla mnie nie było wiadomo skąd pojechałem. Zobaczyłem, że to była ziemia włożona z kombinatu. Tam była składowana na placu przy byłej suszarni i było to wywożone na obrzeże byłego wysypiska śmieci. Byłem zainteresowany tą ziemią, nawet częścią może tej ziemi. Pytałem się dyrektora kwaśnika, bo go spotkałem, czy mógłbym tej ziemi troszeczkę dostać, bo mam takie tam okradło na terenach gminnych. Zresztą powiedział nie, dostałem prikaz z gminy, że mam wozić tam i koniec. Pytałem się dzisiaj na dole pani Wróblowej, nic na ten temat nie wie. Więc dlaczego pytam? Dlatego pytam, że ja osobiście mam na łąkach mokradło, które by się przydało podsypać ziemią, bo tam innego wyjścia nie ma, to jest taka nietka. A ta ziemia, która była wywożona tam, no i tak, że tak powiem, ładnie zrobione, podepchana z pychem na swoje miejsce, no po prostu jest, no nie wiem, czy składowana, czy po prostu tak wypchnięta, żeby tam była. I sądzę, że my jako radni, że my coś na ten temat powinni wiedzieć, bo ta ziemia jednak jest ziemią, jest potrzebna, a nie jak ktoś tam podejmie decyzję na kupkę złożyć, tam jeszcze jakiś gruz przysypać i to jest wszystko. Chciałbym wiedzieć, kto by dał zezwolenie na to wywożenie tej ziemi. Kiedyś proponowałem, żeby na ulicy Mickiewicza, tam jest też takie bagno, łączące się ze starym wysypiskiem, żeby go podsypać, żeby ten chodnik cofnąć, tam by była idealna sprawa. Jakoś to jest wszystko takie bez echa, my jesteśmy radni, ale kto inny od decydowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto z Państwa chce jeszcze zadać pytanie? Nie widzę. Dziękuję zatem. Przejdziemy do następnego punktu. To jest przedstawienie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2011 roku oraz administrowania gminą. Proszę bardzo, pani skarbnik, proszę bardzo, pan zastępca burmistrza wstał, myślałem, że... Ale nie, proszę bardzo, pani skarbnik.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, budżet gminy Kiecz na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr 3/6/2010 Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 28 grudnia 2010 roku. Początkowa wartość budżetu została określona na kwotę 37 321 448 zł, w tym plan dochodów budżetowych 31 321 448, plan wydatków 34 828 723 zł, plan przychodów 6 milionów, plan rozchodów 2 492 725 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3 507 275 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 507 275 zł i emisji papierów wartościowych w wysokości 3 milionów. W pierwszym półroczu 2011 roku wprowadzono 8 zmian do budżetu, z tego 4 zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej i dotyczyły one wprowadzenia do budżetu zmiany planu subwencji oświatowej, korekt planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, bądź dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dofinansowaniem pracowników interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, rozdysponowaniem rezerwy, zmiany źródła przychodów z emisji papierów wartościowych na kredyt oraz urealnieniem budżetu. 4 zmian dokonano zarządzeniami burmistrza i dotyczyły one wprowadzenia do budżetu zmian wynikających z dokonaniem przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami, przepraszam, w ramach działu oraz innych zmian wynikających z toku wykonywania budżetu w ramach posiadanych przez burmistrza upoważnień. Ostatecznie na dzień 30 czerwca wartość budżetu wyniosła 38 735 996 zł. Na dzień 30 czerwca zrealizowano dochody budżetowe w stosunku 47%, w tym dochody bieżące do kwoty 14 585 685 zł i 85 groszy, co stanowi 52,68% planu. Dochody majątkowe w kwocie 803 674 złote 72 grosze, co stanowi 15,93% planu. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest głównie brakiem środków z funduszy pomocowych stanowiących refundację zrealizowanych przez gminę zadań inwestycyjnych oraz brakiem sprzedaży nieruchomości i gruntów mienia gminy. Powyższe skłania do urealnienia budżetu i analizy planów w drugim półroczu 2011 roku. Na dzień 30 czerwca zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 17 785 630 zł. To stanowi 49,7% planu, w tym wydatki bieżące do kwoty 15 075 112 zł, to stanowi 55,65% planu i wydatki majątkowe w kwocie 2 710 518 zł i 44 grosze, co stanowi 29% planu. Wydatki majątkowe osiągną większy stopień zaangażowania w drugim półroczu. Obecnie na większości zadań trwają prace inwestycyjne, których finansowe rozliczenie nastąpi w drugim półroczu. Wydatki bieżące na dzień sprawozdawczy przekroczyły dochody bieżące o kwotę 489 436 zł i 17 groszy. Co zgodnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych jest sytuacją niedopuszczalną na koniec roku. Powyższe skłania nas do analizy wykonania budżetu i do przeprowadzenia korekty planu wydatków bieżących, co zostanie przeprowadzone w drugim półroczu i o czym wcześniej wspomniał pan burmistrz. W pierwszym półroczu 2011 roku wpłynęło 60 podań z prośbą o umorzenie podatków, z czego pozytywnie rozpatrzono 48 i dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 75 769 zł, w tym podatek od nieruchomości 66 436, podatek rolny 4 542, podatek od środków transportowych 4 791. Dokonano również umorzeń odsetek od zaległości podatkowych na kwotę 1701 zł. O rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wpłynęło 24 podania, z czego pozytywnie rozpatrzono 19 i wydano decyzję o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 20 371 zł. W tym podatek od nieruchomości 8302, podatek rolny 12 069 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 500 448 zł. W tym podatek od nieruchomości 469 454 zł, podatek od środków transportu 30 994 zł. W ciągu roku budżetowego gmina utraciła dochody z tytułu udzielonych ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą o podatku rolnym na łączną kwotę 749 345 zł. Gmina nie posiada jednostek budżetowych, o których mowa w artykule 223 ustawy o finansach publicznych, to jest takich, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne. Wszystkie dochody, które wpływają do budżetu, są dochodami budżetu gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana burmistrza.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, pozwólcie, że o temacie administrowania gminą tu będę trochę tak na siedząco mówił, dlatego że po części posłużę się taką prezentacją. Ale tak, żeby wejść do tematu, chcę powiedzieć, iż administrowanie gminą to jest dosyć skomplikowana sprawa, a to ze względu na to, że generalnie trzeba powiedzieć, sprawami gminnymi czy prawodawstwo dotyczące spraw gminnych to ponad 60 ustaw i myślę, że tyleż samo różnego rodzaju rozporządzeń. Jeśli chodzi o zadania gminy, to są to zadania własne, mogą być zadania zlecone i zadania, które gmina może zawierać z innymi szczeblami samorządu na zasadzie porozumienia. Co do zadań własnych, są to zadania, które w ustawie o samorządzie gminnym mówi o nich artykuł 6, ustęp 1 i pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów, przy czym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych na swoim terenie jest suwerenna, a jej uprawnienia w tym zakresie mogą być ograniczone tylko przepisami ustaw. Artykuł 7 tejże ustawy mówi już dosyć szczegółowo, co należy do zadań własnych gminy. I tak, zadania własne obejmują w szczególności sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspieranie upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Do każdego z tych punktów można by powiedzieć, że jest przynajmniej jedna ustawa albo kilkanaście. Powiem tak, w administrowaniu gminą duży problem, jeśli chodzi właśnie o porządek prawny, jest to, czy dużym problemem jest to, że te ustawy bardzo często się zmieniają. Kiedyś naliczyliśmy, że ustawa o gospodarce nieruchomościami w ciągu jednego roku zmieniała się 11 razy. Czyli praktycznie co miesiąc Sejm coś tam przy tej ustawie dłubał, no i za każdym razem wychodziła jakaś tam poprawka, którą trzeba było uwzględnić potem w działaniu. Jeśli chodzi o zadania zlecone, to trzeba powiedzieć, że są to zadania głównie z zakresu administracji rządowej, czyli na zlecenie państwa, ponieważ to też jest ciekawe pojęcie zadanie zlecone. To nie jest tak, że gmina coś komuś zleca, tylko gminie zostają zlecone zadania z zakresu administracji rządowej. To, żeby było jasne. Tutaj głównie wchodzą zadania dotyczące ewidencji ludności, zadania związane z wyborami powszechnymi, zadania związane z prowadzeniem urzędu stanu cywilnego. Chcę jeszcze dodać taką rzecz, że no może nie będę wymieniał wszystkich ustaw, bo generalnie, jak powiedziałem, tych ustaw jest około 60 i są to dosyć czasami skomplikowane i obszerne akty prawa, którymi się trzeba na co dzień posługiwać. By wypełnić te wszystkie obowiązki, no są potrzebne odpowiednie struktury organizacyjne, dlatego że no muszą być ludzie odpowiedzialni za realizację poszczególnych ustaw, zapisów w tych ustawach i to, co wynika z niej w obowiązkach dla gminy. Dlatego staramy się tutaj dopasować w taki sposób również naszą organizację urzędu, no żeby objąć tymi przepisami czy wymogami prawa wszystkie zagadnienia, które są nam przypisane, chociaż powiem tak. Znając nasze ustawodawstwo, może się jeszcze okazać, że na przykład pewnych rzeczy nie wykonujemy, bo taki przypadek na terenie gminy się jeszcze nie pojawił, jakiejś tam sytuacji, którym powinna się zająć gmina. Nie da się wszystkich przewidzieć sytuacji, które mogą być, ale mówię tak, że może się taka sytuacja zdarzyć, no i wtedy trzeba szybko dosyć na to reagować, no bo to, co wynika z zakresu gminy, powinno być zrobione. I tak, patrząc na schemat ogólny, mamy generalnie urząd gminy oraz jednostki podległe. Jednostki te podległe są w jakiś sposób podporządkowane tutaj zarządzaniu, czy to jakby bezpośredniemu dozorowi albo mnie, albo zastępcy burmistrza, albo sekretarzowi. I patrząc na schemat organizacyjny, ta część, która jest, że tak powiem, tutaj na prawo od tego, co pokazuje, to jest faktycznie organizacja urzędu miejskiego, natomiast te jednostki tutaj po lewej stronie to są jednostki, które są, że tak powiem, podległe gminie, bądź gmina jest organem założycielskim. Tak to trzeba też powiedzieć, bo na przykład Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego Kieczu rządzi się własnymi prawami, natomiast gmina jest tylko organem założycielskim, ma tam pewne, że tak powiem, właściwości władcze, natomiast nie może tak jakby bezpośrednio tym zarządzać i wydawać poleceń dyrektorowi, proszę zrobić tak czy inaczej, ponieważ tutaj dyrektor ma pełną autonomię i samodzielność. Podobnie z przedsiębiorstwem komunalnym Hydrokan, który jest spółką gminy i tutaj również możemy wpływać na działalność tego podmiotu prawnego poprzez radę nadzorczą. Jako właściciel ma pewne prawa tam może egzekwować, natomiast zarząd spółki jest w zasadzie, powiedziałbym, taki niezależny i samodzielny w podejmowaniu decyzji. Podobnie jest również ze szkołami, gdzie w zasadzie tutaj domeną dyrektorów jest zarządzanie, ale też praktycznie jako organ założycielski tych szkół i organ prowadzący, no nie mamy wielkiego wpływu na to, żeby na przykład dyrektora odwołać. Tu naprawdę musiałoby się stać coś takiego, co by dyskwalifikowało w świetle prawa tego człowieka, dyrektora, i dopiero wtedy można by odwołać. Natomiast na co dzień, żeby to zrobić, no to trzeba oczywiście kilka opinii, w tym kuratorium oświaty. Jeżeli nie ma konkretnych zarzutów, jest to bardzo ciężko zrobić, żeby mieć tak jakby bezpośredni wpływ, nacisk, przymus na to, by z takim dyrektorem w jakiś sposób sterować. Po prostu dyrektorzy mają swoją samodzielność. I tak, struktura organizacyjna to jest taka ogólna. Ja sobie teraz pozwolę przejść do poszczególnych zagadnień, kto się czym zajmuje. Zaczniemy od burmistrza, który w zasadzie odpowiada za wszystko, ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jest to odpowiedzialność i prawna, i odpowiedzialność finansowa, bo możecie Państwo wierzyć albo i nie, ale przyjeżdża inspektor pracy na kontrolę, stwierdzi nieprawidłowości, to się płaci najzwyklej w świecie mandat, jak każdy inny kierownik każdego innego zakładu pracy, i płaci się to z własnej kasy, nie z pieniędzy gminnych. Po prostu trzeba wziąć i wyłożyć pieniądze. I tak, jako burmistrz Kiecza bezpośrednio podlegają mi zastępca, skarbnik gminy, sekretarz gminy oraz 3 referaty. Referat gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa, referat gospodarki nieruchomościami, referat ochrony środowiska, rolnictwa, melioracji oraz straż miejska i, że tak powiem, coś, co się nazywa pionem ochrony informacji niejawnych, przy czym chcę zaznaczyć, że w schemacie organizacyjnym to coś jest, natomiast nie ma tam wyznaczonych ekstra pracowników, którzy by siedzieli i tym się na co dzień zajmowali. Oni się zajmują, ale to jest ta jakby funkcja dodatkowa przypisana do stanowisk, które już są. Dlaczego wyróżnione to jest w schemacie organizacyjnym? Bo według niektórych osób kontrolujących nasz urząd, a takich kontroli mamy sporo, to jest to komórka w urzędzie najważniejsza. Kancelaria tajna i ochrona informacji. I kancelarię tajną oczywiście mamy, może ona do końca nie spełnia wszystkich warunków, tak jakby to było powiedziane, bo mamy ją w suterenie za kasą. Natomiast według wszelkich wytycznych, które się ukazały w roku ubiegłym, a myśmy remontowali trochę wcześniej, powinna być co najmniej na piętrze. Nie może być na ostatniej kondygnacji, bo się można do tego włamać od sufitu. Nie może być w suterenie, bo się można włamać robiąc podkop, no, tak to wychodzi. Ale powinna być na środkowej kondygnacji. U nas niestety jest suterenie, więc tam były pewne zastrzeżenia do tej kancelarii. Ja mówię o tym wszystkim, bo to jest jeden z takich problemów, który nas dotyczy, musimy realizować, a czasami są to rzeczy, które na dzień dzisiejszy są zbędne, bo my w tej kancelarii tajnej, za wyjątkiem oświadczeń majątkowych, państwa radnych, które i tak są jawne, w dużej części za wyjątkiem adresów i moich oświadczeń i pracowników, tam nie mamy żadnych innych dokumentów, ale musimy to mieć. Przejdźmy dalej. Zastępca burmistrza. W schemacie organizacyjnym jest tak usytuowany, że odpowiada podczas mojej nieobecności za wszystkie sprawy, czyli do każdego referatu jest zwierzchnikiem sekretarza gminy, zwierzchnikiem skarbnika gminy podczas mojej nieobecności i bezpośrednio odpowiada za referat oświaty i wychowania, przy czym skutek reorganizacji przeprowadzonej w latach poprzednich zrezygnowaliśmy tutaj z funkcji kierownika i w tej chwili zastępca burmistrza jest kierownikiem referatu oświaty i wychowania równocześnie. Ma to w swoim zakresie obowiązków. No i oczywiście współpracuje z jednostkami podległymi, czyli niejako pełni rolę tego organu prowadzącego dla szkół. I w zakresie swoich obowiązków ma również współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminy Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kieczu. To jest w zakresie jego obowiązków. Przejdźmy dalej. Skarbnik gminy. Skarbnik gminy zarządza referatem finansowo-podatkowym. Ten referat składa się tak jakby z dwóch części. Jest ta część finansowa, czyli tam, gdzie się pieniądze wydaje. Jest część podatkowa, czyli tam, gdzie się pieniądze zbiera do gminy. Jeszcze powiem tak, na tym schemacie każdy prostokącik to oznacza osobę zatrudnioną. Ja na końcu powiem, jakie jest zatrudnienie w urzędzie, ale każdy, można sobie to policzyć, każdy z kwadracik. Oczywiście są osoby, które są niezatrudnione, to jest liczba osób, natomiast niekoniecznie etaty. Są osoby, które nie są zatrudnione na pełny etat. Więc każdy kwadracik to jest liczba, prostokącik, przepraszam. Trzeba być ścisłym. Każdy prostokąt to jest osoba. Pozostałe, jak ma zaokrąglone rogi, to jest instytucja albo tytuł referatu. Więc tak to wygląda. Skarbnik dowodzi dwoma, że tak powiem, takimi zespołami ludzi. Jest zespół do spraw księgowości finansowej i zespół do spraw księgowości podatkowej. Zespół do spraw księgowości finansowej prowadzi obsługę finansową gminy jako gminy. Obsługę finansową. Tu bym musiał też niuans pewien wyjaśnić, bo o tym mówię. Jest coś takiego, że jest gmina i urząd. Gmina jest de facto całą instytucją, która jest łącznie z mieszkańcami, natomiast urząd to jest tylko organizacja taka, która służy do obsługi gminy. Kiedyś to w statystyce się naraz robiło dwa podmioty. Była i gmina oddzielna i urząd. Dzisiaj państwo nasze doszło do wniosku, że jednak wszystkie dokumenty powinny być na gminę. Niemniej urząd funkcjonuje jako urząd. Dlatego mówiąc o obsłudze gminy, mam na myśli, że obsługuje wszystkie rachunki związane z gminą, ale również obsługuje urząd. No tak to trzeba powiedzieć. Jako tą dodatkową instytucję służącą obsłudze gminy. Obsługuje wszystkie szkoły, zarówno co do prowadzenia księgowości, mamy 3 osoby prowadzące księgowość, jak i co do naliczania płac. Oprócz tego, ponieważ mamy dosyć sporo naszego tutaj majątku w różnych placówkach, w tym również w szkołach, więc musi być pracownik do spraw inwentaryzacji, no i koniecznie w gminie musi być kasa, ponieważ przejście na tylko i wyłącznie kasę w banku po prostu nie zdaje egzaminu. Próbowaliśmy to robić, ale to jest potem opór społeczny i sporo ludzi jednak woli przyjść tutaj do kasy w urzędzie niż iść do banku i wpłacić nam tam pieniądze. Referat finansowo, przepraszam, komórka ta dotycząca podatków i opłat lokalnych zajmuje się ściąganiem, czyli i naliczaniem, wydawaniem decyzji dotyczących wszystkich podatków i opłat lokalnych, za wyjątkiem czynszów, i dzierżaw za lokale, ponieważ to prowadzi referat gospodarki nieruchomościami. Zajmuje się również sprawami związanymi z tak zwaną dopłatą do paliw, czyli z dopłatą do różnicy do podatku akcyzowego, którą rolnicy od gminy dostają, a w zasadzie od państwa za pośrednictwem gminy. Kiedyś mieliśmy tu dwóch pracowników, ale wskutek kontroli przeprowadzonej w roku 2006, kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, zostało nam wskazane, iż dwie osoby to za mało do obsady i prawidłowej obsługi tychże stanowisk i tego zakresu obowiązków. To jest liczone na ilość podatników. My mamy ponad 3000. Wydanie decyzji, obsłużenie, wydanie różnego rodzaju zaświadczeń. To jest po prostu tak dużo czynności, a w tej chwili te procedury prawne jeszcze się wydłużają, bo kiedyś można było sztamp zastosować w uzasadnieniu decyzji i szedł jeden. W tej chwili do każdej decyzji trzeba podchodzić indywidualnie niestety. Także nie da się, mimo że sprawa jest dokładnie taka sama, w tej samej sprawie podatnik występuje, wystarczyło zmienić cyfry, dzisiaj się nie da tego zrobić, trzeba to po prostu każdemu pisać indywidualne uzasadnienie. Także to są wszystko wskazania robione przez organy kontrolne. Jeśli chodzi o sekretarza gminy, to sekretarzowi gminy podporządkowany jest referat organizacyjno-prawny, referat spraw obywatelskich, gminne centrum informacji, no i tam ten pion ochrony informacji niejawnych, przy czym jak mówię, to jest tylko zrobione, wydzielone w schemacie organizacyjnym, bo to musi być, natomiast pan sekretarz jest pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych w urzędzie, a kierownikiem kancelarii tajnej jest kierownik USC. I teraz tak, trzeba powiedzieć, że sekretarz gminy jest również, podobnie jak i to było w przypadku oświaty, kierownikiem referatu organizacyjno-prawnego. Nie zatrudniamy tu dodatkowej osoby, jest również kierownikiem referatu organizacyjno-prawnego. No i tam są podlegli pracownicy, którzy się zajmują do spraw archiwum i mieszkaniowych, pracownik do spraw obsługi podmiotów gospodarczych, czyli rejestracja działalności gospodarczej, pracownik do spraw kancelaryjnych, do obsługi sekretariatu, do obsługi Rady Miejskiej, pracownik do spraw pracowniczych i gospodarczych, czyli kadrowy. Pracownikowi kadrowemu podlega dwóch pracowników gospodarczych, czyli tak zwane panie sprzątaczki tutaj w gminie. Jest jeszcze kierowca, który też podlega pod sekretarza i sekretarz robi karty pracy kierowcy, czy zatwierdza. I pod referat organizacyjno-prawny podpięte są też dwa stanowiska radcy prawnego i informatyka, bez których no, nie sposób dzisiaj sobie wyobrażać funkcjonowanie samorządu. Informatyzacja poszła tak daleko, że wiele dokumentów już w tej chwili jest przekazywanych drogą praktycznie elektroniczną, na papierze można albo się nie musi. Sprawozdań różnego rodzaju dostajemy ponaglenia, więc ten komputer stał się narzędziem pracy. Pamiętam, zaczynałem pracę tu w urzędzie, to było 4 stanowiska i głównie w księgowości. Na dzień dzisiejszy na każdym stanowisku takie komputer musi być, bo bez tego po prostu nie da się już w tej chwili pracować. A żeby to wszystko funkcjonowało w sieci, żeby się nie zacinało, nie zawieszało, są różnego rodzaju atarie, no to ten informatyk jest potrzebny, niezbędny i na każde zawołanie praktycznie, bo on ma 2 dni w tygodniu powinien być, co najmniej, ale na każde zawołanie, jeżeli jest jakaś tam awaria, komputer się zatnie, no to on przyjeżdża i wszystko uruchamia. I tyle powiem tu, bo dalej będziemy mówić sobie o referacie spraw obywatelskich. Jest to referat, który realizuje w zasadzie w większości sprawy związane z zadaniami zleconymi gminie, czyli te zadania z zakresu administracji rządowej. No i to jest właśnie zadanie związane z ewidencją ludności, z zarządzaniem kryzysowym, z akcją kurierską, tutaj może tego nie ma, ale to pracownicy ma do spraw wojskowych. Wydawanie dowodów tożsamości, rejestracja urodzin, zgonów, ślubów, no to wszystko musi się odbywać. Tu są szczególne wymagania, jeśli chodzi o wybór kierownika. Musi być w drodze konkursu, jest to obligo narzucone. Musi być również jeden z pracowników tegoż referatu, musi mieć powierzone obowiązki na wypadek, gdyby kierownika zabrakło, musi być zastępca. My mamy w tej chwili obowiązki powierzone spełnienia zastępcy tak jakby społecznie, czyli pracownik z tego tytułu nic nie ma, a to ze względu na oszczędności, natomiast te obowiązki w razie potrzeby pełni. Jeszcze powiem, co to jest akcja kurierska, więc na wypadek mobilizacji i gdyby trzeba armię postawić pod broń, no to w tym momencie do gminy przychodzą odpowiednie wezwania i gmina ma rozwinąć tak zwaną akcję kurierską, czyli powołać kurierów, którzy w bardzo szybkim czasie te zawiadomienia o poborze do wojska muszą roznieść. Tak to wygląda. Oczywiście pracownicy nasi biorą również udział w ewidencji poborowych i w badaniu, czyli w tej całym naborze kadry wojskowej, czyli tam, gdzie co roku to się odbywa na wiosnę, stają wszystkie roczniki, co roku każdy rocznik, no i tam pracownik musi w tej komisji wojskowej też uczestniczyć. Dalej, referat gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa, powiem tak, jest to taki referat, do którego jeżeli coś nie jest przypisane, to najczęściej do tego referatu się ten temat wrzuca. To są te niespodzianki, które mogą się pokazać, gdzie coś się pojawia, w obowiązkach nie ma nikt przypisany, to zazwyczaj ten referat potem się tym zajmuje, ale generalnie. W tym referacie jest pracownik do spraw zamówień publicznych, pracownik do spraw gospodarki komunalnej i drogownictwa, pracownik do spraw zagospodarowania przestrzennego. Tam są wydawane wypisy, wyrysy z planu, są zlecane wykonywanie decyzji. Oczywiście tam jest przygotowanie również wszelkiego rodzaju inwestycji. A dlaczego, to powiem jeszcze za chwilę. Kiedyś próbowaliśmy zrobić tak, żeby był specjalny pracownik do spraw technicznego przygotowania inwestycji, no ale niestety nabór takiego pracownika jest niemożliwy, no bo nie ma kandydata, który by spełniał kryteria, któreśmy postawili. Tu jest również podległych dwóch konserwatorów. Kiedyś to było pod referatem oświaty. W tej chwili doszliśmy do wniosku, że ci ludzie robili praktycznie bardzo dużo na szkołach tam takich remontów. Było tych konserwatorów 6. W tej chwili jest 2 konserwatorów. Każda szkoła ma swoich, a oni głównie robią utrzymanie zieleni na terenie miasta, tudzież jakieś inne drobne prace remontowe. No, akcja zima, jak trzeba. W zimie w obiektach do niedawna jeszcze, w których były kotły centralnego ogrzewania, byli palaczami. Referat gospodarki nieruchomościami. Tu właśnie w referacie gospodarki nieruchomościami jest 2 pracowników zajmujących się faktycznie obrotem nieruchomościami, czyli tam, gdzie gmina sprzedaje, kupuje coś. Tu są rozliczane czynsze i dzierżawy, to co mówiłem wcześniej, że nie wszystko jest w tej komórce podatkowej. Tu jest również prowadzone ta jakby ewidencja mienia gminy w referacie gospodarki nieruchomościami. Do tego referatu w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, została dorobiona taka część dotycząca pozyskiwania środków pomocowych. Tu mieliśmy kiedyś 3 pracowników i tu był właśnie pracownik do spraw technicznego przygotowania projektów, czyli tam, gdzie jest inwestycja i trzeba ten projekt zlecić, opracować, sprawdzić i tak dalej, no to tu był ten pracownik, ale ten pracownik nam się zwolnił i od tej pory nie ma takiego kandydata, przynajmniej ja nie wyłowiłem, który by warunki spełniał, czyli znał się choć trochę na budownictwie, na dokumentacji projektowej, no i przy okazji jeszcze na przepisach prawa związanych z pozyskiwaniem środków, bo niektóre dokumenty muszą być robione tak jakby pod konkretne wymogi, konkretne projektu. Mamy 2 pracowników w tej chwili do spraw pozyskiwania środków pomocowych, pracowników do spraw rozliczania projektu, bo mówią tak przy realizacji, że najłatwiej jest napisać wniosek, trudniej zrealizować, najtrudniej rozliczyć, o czym się przekonujemy na co dzień, to jest to, co mówiłem wcześniej. Trzeba przygotować dokumenty, te dokumenty są czasami 5 razy poprawiane, bo komuś coś tam nie pasuje, kropka, przecinek nie jest tak wystawiony na rachunku przez kogoś tam, nie? My go otrzymujemy, ale potem nas zwracają na to uwagę i to trzeba stale na bieżąco poprawiać. Referat ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji. I również do tego referatu jest przypięty cały zakres związany z ochroną środowiska, z melioracjami. Tutaj również pod tym referatem są tak jakby nadzór nad spółkami wodnymi. I od ubiegłego roku, ponieważ szedł Fundusz Sołecki i zaczyna tam być też sporo tych jednak dokumentów związanych z przygotowaniem tego, zapytaniem o cenę, z rozliczaniem, no to 2 osoby, które są w referacie, pracownicy, to byłoby po prostu zbyt duże obciążenie, dlatego jest 3 pracownik, a naprawdę tych dokumentów do przerzucenia jest bardzo, bardzo dużo. Pozostaje jeszcze Straż Miejska, jest komendant, jeden pracownik. No zakres obowiązków Straży Miejskiej to, powiem tak, jest przeróżny. Ten zakres się zmienia. Kiedyś oni mieli prawie uprawnienia policji. Dzisiaj mają był taki okres, że mieli dużo mniejsze, po czym okazało się, że z powrotem niektóre uprawnienia zostały im tam przywrócone. I tyle. Możemy jeszcze raz wrócić do całego schematu organizacyjnego. Jak mówię, jest to w tej chwili 42 osoby, łącznie ze Strażą Miejską. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę, będę się starał wyjaśnić.
Proszę bardzo, może ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawach przedstawionych przez Panią Skarbnik albo przez Pana Burmistrza? Proszę bardzo, Pan Radny Wójtowicz.
Ja mam pytanie. Gospodarka mieszkaniowa, dochody majątkowe, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 161 697 zł, co stanowi 10,78% planu. To jest sprzedaż mieszkań? To znaczy, jeżeli... gruntów. Jeżeli tak będzie dalej, to my nic nie będziemy mieć, nawet 20% nie będziemy mieć.
Uchwała budżetowej, którą mamy na dzisiaj przygotowaną, jeżeli chodzi o zmiany, jest zmniejszenie właśnie dochodów majątkowych.
W uchwale budżetowej jeszcze raz, którą mamy na dzisiaj przygotowaną o zmianie budżetu, jest zmniejszenie o 850 tysięcy dochodów z tego tytułu. Ponieważ jak Pan Burmistrz na początku swojego sprawozdania wspominał, zakładaliśmy sprzedaż działki w strefie, do tego nie doszło. No w tej chwili jest już to nierealne do przeprowadzenia w tym roku, no i dlatego te dochody będą korygowane.
Ale tutaj też nastąpi na pewno zmniejszenie też z tytułu kupna mieszkań i innych rzeczy, bo nie ulega wątpliwości, bo obecne osoby, które tam dostały o zapłacenie wyceny mieszkania, tam pan Konopka, czy pani Faron, pan Mudry, to o ile mi wiadomo, rozmawiałem z nimi, także oni nie dokonają kupna mieszkania i nie wpłacą za... Wycenę tam jest w granicach 500 czy 600 zł, także te osoby miały do końca tego miesiąca wpłacić i one mi wiadomo, bo z nimi rozmawiam, nie wpłacą tej kwoty. Także automatycznie mieszkania nie zostaną sprzedane. I przypuszczam, że tutaj w tej uchwale, które były to 20% bonifikaty dla tych osób, też nie dojdzie do kupna przez te osoby mieszkania. Także musimy się tutaj troszeczkę chyba nad tym zastanowić.
Jeżeli mogę, to jest dokładnie tak jak Pan mówi, tyle tylko, że jeżeli Rada podjęła taką uchwałę, musimy dać sobie troszeczkę czasu na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Także ja myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy faktycznie w tej chwili rezygnują z wykupu mieszkań, jeżeli będą widzieli, że no Rada trzyma swoją decyzję, być może na przyszłość to troszeczkę się podniesie. No w tym roku jest zastój. Tak to wygląda, no i taki jest fakt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Korzystając z tego, iż Pan Radny Wójtowicz wywołał ten wątek, ja zapytam wprost Panią Skarbnik, Pana Burmistrza. Proszę powiedzieć nam, ile mieszkań sprzedano w tym roku z bonifikacją 20%. Dziękuję.
Dziękuję.
Odpowiemy na to pytanie później wolnych na odpowiedziach, dlatego że musimy tą sprawę skonsultować z referatem gospodarki nieruchomościami.
Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna Pawlik.
Ja mam pytanie do Pana Burmistrza związane z administrowaniem gminą. Czy żadne przedstawicielstwo banku nie zwracało się, żeby w urzędzie otworzyć swoją agencję? Bo wiem, że tak wiele urzędów funkcjonuje. I drugie, czy nowo wyremontowanym, odremontowanym budynku Urzędu Gminy znajdzie miejsce Urząd Stanu Cywilnego? Dziękuję.
Dziękuję.
Jeśli mogę,
proszę bardzo, panie burmistrzu.
Powiem tak, że jeśli chodzi o banki, to nie było takiego zainteresowania, żeby w budynku urzędu robić jakąś siedzibę. To myśmy kiedyś próbowali namówić i myślę skutecznie to się udało, bank spółdzielczy w Raciborzu, żeby bankomat tutaj zainstalować, bo w mieście nie było żadnego. I udało się to, że tak powiem, po długiej perswazji i chyba po czterech rozmowach panią prezes namówić. Dzisiaj oni są z tego bardzo zadowoleni, dlatego że ten bankomat rzeczywiście obłożony daje im dochody. My z tego tytułu czerpiemy też dochody, bo oni nam za to płacą, że ten bankomat jest zainstalowany. Natomiast był tutaj w budynku przy ulicy Głupczyckiej, był jakaś tam taki punkt bankowy, chyba jest do dzisiaj. No i wiem, że w tym ciągu tutaj przy ulicy Wojska Polskiego też było zainteresowanie takim punktem bankowym. I druga część pytania to było, czy USC będzie mieć miejsce po remoncie w budynku. Więc muszę powiedzieć, że również ze względu na te ciężkie przepisy związane z obronnością kraju i zarządzaniem kryzysowym, gmina musi posiadać coś, co się nazywa zastępcze stanowisko dowodzenia. I tak, w tej chwili, tak jakby patrząc w urzędzie, nasz urząd jest tak zrobiony, że na dole w pokoju to jest ten ciąg tutaj tej klatki schodowej po wejścia zapasowego do sali konferencyjnej. Na dole jest Straż Miejska. Na górze, na piętrze jest pan, który się zajmuje sprawami OSP i zarządzaniem kryzysowym. To jest jakby ciąg związany z tym zarządzaniem kryzysowym. My na wszelki wypadek mamy tu przygotowane urządzenie do produkcji prądu, taką prądnicę, żeby można było w sytuacji kryzysowej po prostu jakby nam prąd wyłączyli, żeby można było mieć i środki łączności, różne inne rzeczy. Komputer, żeby zadziałał, żeby było do czego włączyć, napisać jakieś pismo. I od razu jest wejście na tą salę na wypadek ewakuacji. Gdyby trzeba było kogoś ewakuować, ta sala konferencyjna jest również przewidziana pod ewakuację. To jest taki ewenement. Ale tak, przepis mówi, że oprócz tego, że musi być takie przygotowanie gdzieś centrum zarządzania kryzysowego, to musi być jeszcze zastępcze stanowisko dowodzenia. I albo może to być siedziba OSP, albo oddzielny budynek. No i myśmy doszli do wniosku, dumając nad tym, że nie ma w takim razie sensu, że tak powiem, rezygnować z USC w tamtym budynku, bo to jest ten właśnie warunek, który spełnia ten budynek. Czyli jest to nasze zastępcze stanowisko dowodzenia i na to nie mamy po prostu wpływu, to musi być. Gdybyśmy chcieli to zlikwidować, to trzeba to wymyślić w innym miejscu, no ale tam znowu trzeba postawić komputer, trzeba postawić środki łączności, różne inne. Także takie problemy też są. Do tej pory to się, powiem tak, do niczego jeszcze nie przydało, no ale niestety te przepisy związane z obronnością państwa muszą być również przez nas realizowane.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa chce jeszcze zabrać głos? Nikt. W takim razie, zanim przejdziemy do punktu następnego, czyli podjęcie uchwał, ogłaszam 10-minutową przerwę.